Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Uległość wobec panującej ideologii, a przede wszystkim wobec socjalistycznego reżimu, nie pozwoliła polskim krytykom należycie docenić Noża w wodzie Romana Polańskiego. Owszem, chwalono warsztat reżysera, debiutującego w pełnometrażowej fabule, ale jeśli chodzi o ukazaną historię, mnożono najrozmaitsze zastrzeżenia. Do burzliwej dyskusji włączył się sam towarzysz Wiesław. Na 13. plenum PZPR Gomułka grzmiał, że dla człowieka, który prezentuje taki sposób myślenia, nie może być miejsca w świecie komunistycznym. W tej sytuacji dla Polańskiego, człowieka niepokornego i nieskłonnego do żadnych kompromisów, jedyną szansą pozostaje emigracja. I to tym bardziej, że jego Nóż w wodzie zyskuje uznanie za granicą. Jest nominowany do Oscara i trafia na okładkę prestiżowego amerykańskiego tygodnika Time.
W 1965 roku w Wielkiej Brytanii reżyser kręci wstręt, będący przejmującym, ale i odrażającym studium schizofrenii. Jego bohaterką jest belgijska emigrantka, pracująca w Anglii jako manikurzystka. W jej rolę po mistrzowsku wcieliła się młodziutka Catherine Deneuve. Nadzwyczaj uboga lista dialogowa przesuwa ciężar opowieści na pracę kamery. Jej oko koncentruje się na szczegółach, brudne ściany, zaciskające się palce bohaterki, jej przerażono otępiała twarz oraz gra świateł i cieni. Wszystko razem buduje gęstą atmosferę narastającego obłędu.
Podobnie mroczny i pełen napięcia nastrój odnajdujemy w zrealizowanej rok później Matni, która w 1966 roku zdobyła Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Tym razem miejscem akcji nie jest klaustrofobiczne mieszkanie w czynszowej kamienicy, lecz przestronne plaże Northumberlandu w Wielkiej Brytanii. George, amerykański przedsiębiorca po 50, jest właścicielem średniowiecznego zamku stojącego na wysokim brzegu. Poślubiwszy kobietę wątpliwej reputacji, wycofał się z interesów i postanowił zamieszkać na prowincji. Wierzy, że z dala od złośliwych ludzkich spojrzeń oraz dawnego środowiska Teresy uda się im ułożyć wspólne życie. I choć Teresa okazjonalnie zdradza męża z młodym sąsiadem, to ich życie, z pozoru, toczy się zupełnie normalnie pośród codziennych gospodarskich zajęć. Kruchość nienaturalnej sytuacji obnaży dopiero nieoczekiwane pojawienie się dwóch rannych gangsterów. Jeden z nich, ciężko postrzelony w brzuch, umiera po kilku godzinach. Na odludziu pozostaje trójka bohaterów, między którymi narastać będą coraz bardziej skomplikowane relacje i emocje.
Na zdrowie. Ja nie piję. Nie jesteś chyba aż tak głupi, żeby nie napić się z Dickim. Po alkoholu jest mi niedobrze. Szczególnie o tak karczemnej godzinie. Nie jest istotne, która jest godzina, kiedy pijesz z kumplem. No już, do dna. To zabójstwo dla mojego żołądka, mam wrzody. To świństwo mnie zabije. Na okrągło muszę tego wysłuchiwać. Strasznie mi działasz na nerwy. No już, pij.
Scenariusz filmu Roman Polański napisał do spółki z Gerardem Braszem. Nakreślony w nim portret niemoralnej Teresy, według niektórych krytyków, można potraktować jako swoisty sposób na odreagowanie przez obu twórców zawodów miłosnych, jakie w tym czasie przeżywali. Nie zmienia to faktu, że Matnia bez wątpienia pozostaje czymś znacznie więcej niż formą artystycznej psychoterapii. Stworzona przez nich historia jest przede wszystkim opowieścią o przemocy i walce o dominację.
Od pierwszych chwil czymś zadziwiającym pozostaje łatwość, z jaką George i Teresa pozwalają się steroryzować rannym bandytom. On, z natury jakby trochę skrępowany i nieporadny, a na dodatek zaskoczony in flagranti z żoną, wydaje się sobie jeszcze bardziej śmieszny niż zwykle. Ona zaś prawie od pierwszego momentu ulega fascynacji zwierzęcą brutalnością napastnika. Gdy wydostaje się z zamknięcia, zamiast zaatakować intruza, częstuje Dickiego wódką, pomaga mu kopać grób i nieustannie stara się go uwieść, a jednocześnie we wszystkich utarczkach z mężem trzyma stronę gangstera. George tak bardzo czuje się nikim, że bardziej zależy mu na zyskaniu jakiegoś uznania w oczach bandyty, niż na jego obezwładnieniu lub zabiciu. Małżonkowie do tego stopnia stają się zakładnikami sytuacji i własnych kompleksów, że nawet nieoczekiwana wizyta znajomych nie jest w stanie niczego zmienić. Osłaniając gangstera, przedstawiają go jako nowego służącego i robią wszystko, by jak najszybciej pozbyć się nieproszonych gości.
Od samego początku czekałeś na okazję, żeby nas wyrzucić. Racja. Wynoście się więc razem ze swoim nieznośnym dzieciakiem. Znam prawdziwy powód waszych odwiedzin. To prawda? O co ci chodzi? O te wasze gierki. To małżeństwo źle na ciebie wpływa, biedaczku. Biedaczek mówi ci więc, żebyś stąd spadała. Zrób coś, powiedz mu coś. Jazgotliwa dziwka, na okrągło tylko plotkujesz i dziamgoczesz. Biedaczek z ciebie, George. Wiedziałam, że to się tak skończy. Stracił głowę dla tej szmaty. Powtórz to. Szmata, ona jest szmat. Ta szmata to moja żona, więc zamknijcie się i wynocha z mojej fortecy. Fortecy. Wynocha stąd. Wynocha.
W tej przedziwnej, na wpół realnej, na pół absurdalnej historii szczególnie interesująco wypada zakończenie. Dicky, nie doczekawszy się pomocy od swojego mocodawcy, niejakiego Kattelbacha, postanawia ratować się na własną rękę i szykuje się do odjazdu. Dopiero wówczas małżonkowie stają się zdolni do stawienia mu oporu, a więc właśnie wtedy, gdy przeciwnik się wycofuje, a oni mogą poczuć się bezpieczni. George, podjudzany przez żonę, trochę jakby mimochodem zabija napastnika. Nic jednak nie jest już w stanie przekreślić zdarzeń ostatnich kilkudziesięciu godzin. Siła napastnika tkwiła w ich powoli odsłaniającej się słabości, której po jego śmierci nie daje się już dłużej skrywać. Teresa może już tylko odejść, a George'owi, który niespełna rok temu wszystko dla niej poświęcił, pozostają jedynie tak bardzo niemęskie łzy.
Uciekajmy, mogą tu zaraz przyjechać. Kattelbach. Musimy zawiadomić policję. Idziemy. Rusz się. Słyszałeś?
George.
Musimy już iść. Oni są w drodze, musimy wezwać policję. Musiałeś go zabić, to była samoobrona. Słyszysz? Zrób coś. Chodźmy. George, błagam. Musimy zdążyć przed przypływem. Dobrze więc. Ty zostań, ja idę.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.